Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Duch Pański nade mną posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. Alleluia, alleluia, alleluia.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Tą niedzielą Pan Bóg daje nam rozpocząć kolejne rekolekcje w naszym życiu adwentowe, teraz przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to na pewno też zaproszenie do pewnego wysiłku, no bo kolejne trzy dni jesteśmy zaproszeni, by wieczorem, może po całym dniu pracy, szkoły, gdzieś tyle trzeba pokonać kilometrów czy czasu, jesteśmy zaproszeni, by znów się spotkać na Eucharystii, słuchać też tego, co Bóg do nas mówi. Jest to na pewno jakiś wysiłek, ale myślę, że warto spojrzeć też na to zaproszenie, że naprawdę Bóg chce, by to był taki czas dla mnie, czas dla Ciebie. Taki czas, który właśnie ma być takim czasem pięknym, oczekiwanym, nie tylko trudem, ale rzeczywiście ten czas, w którym Bóg może dokonać czegoś, co ukierunkuje nasze życie na nowo, co nas jakoś zmieni, napełni. Taki czas właśnie, którego potrzebujemy. Popatrzmy właśnie na to zaproszenie z taką nadzieją, z takim wyczekiwaniem, że warto przyjść do Boga, warto Go posłuchać, bo tylko On ma naprawdę moc też dać nam to, czego potrzebujemy. On nas zna najlepiej. W tym roku, gdzieś w tych minionych tygodniach też, kiedy słuchaliśmy szczególnie czytań z Apokalipsy świętego Jana, tak szczególnie dotarły do mnie takie proste słowa, kiedy tam tak często w tej księdze pojawia się to sformułowanie, autor święty Jan pisze: ja, Jan, ujrzałem, ja, Jan, usłyszałem, ja, Jan, zobaczyłem, kiedy mówi o tych swoich spotkaniach z Bogiem, tych różnych wizjach. Myślę, że warto dzisiaj też na początku tych rekolekcji tak sobie pomyśleć, właśnie, że to Bóg mówi, jestem ja Tomasz, ja moje imię. Bóg chce, bym ja jakoś stanął przed Nim. I kiedy nawet wypowiadam te słowa, ja i moje imię, z jednej strony jest to słowo ja, które też w oryginalnym tekście greckim brzmi ego i wiemy, że ego ma trochę takie konotacje może negatywne, pokazuje jakiś ten wymiar człowieka, kiedy jesteśmy skupieni jakoś na sobie, chcemy może dominować nad innymi, chcemy dla siebie jakieś różne rzeczy zagarniać, to ego jest często odczytywane w taki sposób, ale to ego to jestem ja, tak, taki jestem. To jest takie stanięcie też w prawdzie, ale kiedy też dopowiadam do tego to moje imię, ja Jan, czy swoje imię, to imię jest czymś takim też szczególnym. Imienia nikt z nas sobie sam nie nadał. Imię otrzymaliśmy. To już nam pokazuje jakby to, że choć jestem ja, taki to moje ego, to jestem od razu jednak też w relacjach do innych. Żyję dzięki innym. Żyję dzięki moim rodzicom, dzięki innym, których spotykam na mojej drodze, dzięki tym, którzy nadali mi to imię. Żyję dzięki Bogu, który dał mi moje życie. I warto sobie też to na początku tak bardzo uświadomić. Często też imię zawiera w sobie jakieś odniesienie też do Pana Boga. Imię Jan na przykład oznacza to, że Bóg jest łaskawy. Wiele imion ma swoją historię też, która pokazuje pewną duchowość. I jesteśmy zaproszeni, by właśnie tak głębiej popatrzeć na swoje życie przez te rekolekcje. Stanąć jako ja z tym moim ego, ale właśnie z tej świadomości tego, ile otrzymałem przez tą tajemnicę chociażby swojego imienia. I rzeczywiście Bóg chce nam dać na nowo odnaleźć, myślę, odwagę i radość. To mówi nam szczególnie ta dzisiejsza niedziela. Kiedy patrzymy głębiej na nasze życie, mamy szansę odnaleźć odwagę i radość. Coś, czego myślę, bardzo nam potrzeba. Taką głęboką, duchową. Drugie czytanie dzisiaj tej niedzieli pokazuje nam taki przykład rolnika. Rolnika, który zasiał pole, pracował na nim i choć ono wygląda jeszcze całe puste i tak wiele zależy jeszcze od pogody, od innych czynników, to jednak on patrzy głębiej. Właśnie rolnik patrzy na to pole o wiele głębiej niż przypadkowy człowiek, który by przechodził tamtędy i powiedział, no puste pole, tu nic się nie zmieni. I czasem może tak być, że patrzymy na nasze życie właśnie tak nie mając tego głębokiego spojrzenia rolnika, nie? Że patrzymy no pusto. Tak już jest naprawdę, tracę tą nadzieję, tracę radość. A to spojrzenie głębiej, do którego chce nas prowadzić Bóg przez te rekolekcje, właśnie ma nam pomóc zobaczyć, że jest coś głębiej, że Bóg zasiał coś też w nas, zasiał w tym świecie, że nie jest beznadziejnie, że czekamy, aż coś wyrośnie i jesteśmy pewni, że będą rosły te Boże dzieła też w nas. To jest to głębokie spojrzenie rolnika, który patrzy z nadzieją i tego patrzenia takiego głębszego będziemy chcieli się uczyć w tym czasie. Dzisiaj też te czytania, Ewangelia jeszcze bardziej nas koncentrują na tym, jak ważne jest to, właśnie jak patrzymy. Jaka ważna jest ta rola sposobu patrzenia. Jak my patrzymy na rzeczywistość, na nas samych, Boga. Bo jest też tak, że z jednej strony patrzymy, coś widzimy, ale tak wiele zależy od tego, co jest w nas samych. Człowiek ma pewne swoje idee, które jakoś kształtują jego sposób patrzenia. Dwoje ludzi patrzy na to samo i widzą coś innego. Jak wiele zależy od tego, co jest w nas, jak będziemy widzieć, postrzegać tą rzeczywistość. Takie najprostsze, to jest bardzo szeroki temat, można by wiele przykładów podać, ale jakieś takie najprostsze nawet skojarzenia. Mówi się często o tym, że ktoś zyskuje przy bliższym poznaniu, albo ktoś inny traci przy bliższym poznaniu, prawda? Że pierwsze wrażenie jest takie, a potem jak kogoś bardziej poznajemy, to ono się zmienia. To już pokazuje, jak wiele zależy od tego naszego sposobu patrzenia, że pierwsze spojrzenie może być niepełne, jakoś mylące. To słynne powiedzenie, że widzę szklankę do połowy pustą albo do połowy pełną. Widzimy tą samą rzeczywistość, ale tak wiele zależy od tego, co jest w nas. Na to, jak postrzegamy rzeczy wokół nas i co potem ostatecznie wpływa na nasze życie tak bardzo, zależy nasze nastawienie, to, co przeżywamy, od tego to zależy jakieś nasze ograniczenia, wybiórczy sposób patrzenia często, ale bardzo często właśnie to, co gdzieś w nas siedzi, co też nie do końca sobie uświadamiamy, a konfrontując to właśnie z tym, na co patrzymy, możemy się tego uczyć. Pamiętam taką jedną sytuację też ze swojego życia, która mi jakoś to bardzo banalną, może prostą, ale która mi jakoś to bardzo tak unaoczniła. Pokazała mi, jak wiele we mnie jest takich idei, które narzucają się na mój sposób widzenia świata, a co zupełnie się mija. Nie pozwala mi dotrzeć do rzeczywistości. Stałem kiedyś w kolejce do kasy w jakimś markecie i przede mną spojrzałem, była jakieś małżeństwo, gdzie mieli bardzo dużo zabawek, jakichś pluszaków, maskotek w swoim wózku, koszyku. I taka myśl mi przeszła, ale oni rozpieszczają swoje dzieci. Chyba przesada, tyle tych zabawek. To była taka moja pierwsza myśl. I potem ktoś inny z kolejki podchodzi do nich jeszcze i pyta, a ile kosztuje ten misiek, bo mi się też podoba, czy coś takiego. Oni mówią, a nawet nie patrzyliśmy, nie wiemy, przepraszamy. Nie? I moja kolejna myśl, nie dość, że rozpieszczają, to jeszcze właśnie inni muszą liczyć się z groszem, a oni nie patrzą nawet, ile kosztuje, a kupują swoim dzieciom takie zabawki. Ale potem ta pani dopowiada, no bo wie pani, to jest, kupujemy te zabawki dla dzieci z hospicjum i tego miśka jedno bardzo, bardzo chciało, nawet nie ma znaczenia, ile ono kosztowało. I mi wtedy jakby wszystko przeze mnie przelatuje, jakby zobacz, jak jesteś głupi, jak wiele masz w sobie jakichś dziwnych sądów, dziwnych spojrzeń, jak nie widzisz świata wokół siebie, czy próbujesz go widzieć jakby jakoś po swojemu. Jakie to jest ważne, co w nas jest, a wpływa na to, jak widzimy rzeczywistość, jak to wpływa na nasze życie. I dzisiaj Ewangelia też pokazuje nam Jana Chrzciciela, który jest w więzieniu, został już pojmany, będzie osądzony. I w tym więzieniu jakby to jest więzienie zewnętrzne, faktyczne więzienie, mury, loch jakiś. Ale widzimy, jak on też jest w więzieniu właśnie swoich myśli, swoich też takich osądów. Wątpi, czy Chrystus jest naprawdę tym Mesjaszem, którego on zapowiadał. Święty Jan Chrzciciel, pamiętamy, głosił Mesjasza, który przyjdzie z tą siekierą przyłożoną do pnia, z takim zdecydowaniem, usunie wszelki grzech, wyprostuje wszelkie drogi. A z więzienia Jan słyszy o Chrystusie, którego ochrzcił w Jordanie, widział te znaki, że to może być Mesjasz, ale słyszy, że Jezus jest łagodny, że nikogo właśnie tym toporem nie próbuje przycinać, że uzdrawia, że jest pełen takiej delikatności, łagodności. Jest związany swoim sposobem, w którym był wychowany, jak odczytywał Boże prowadzenie. Jakby jest dzieckiem swoich czasów i trudno mu, on ma trudność przyjęcia Chrystusa takiego, jaki Chrystus przychodzi. Że on jest, Chrystus działa trochę inaczej niż on miał na to pogląd, niż jemu mogłoby się wydawać. Jezus też potem, kiedy odpowiada jego uczniom, zwraca uwagę nam na to, pyta tych ludzi też, którzy są wokół Niego, co wyszliście zobaczyć? Co wyszliście zobaczyć? Co widzicie? Chociaż w postaci Jana Chrzciciela. Jezus też zadaje to pytanie. Co widzisz? Jak patrzysz na świat? Jakie jest to moje wnętrze? Kim są inni w tym patrzeniu? Kim jest Bóg? To jest niesamowicie ważne też, bo Jan, od tego, czy Jan spojrzy na nowo na Chrystusa, zależy to, czy on rozpozna Mesjasza, czy nie zwątpi w Niego, czy przyjmie Go, że tak, to jest Mesjasz, On jest inny niż myślałem, ale to jest On. Od tego, czy Jan w tym więzieniu też przekroczy to więzienie swojego patrzenia, zależy, czy on rozpozna Mesjasza. Z jednej strony uświadamiamy sobie właśnie te nasze różne uwarunkowania. I właśnie co jest ważne, żeby w nich nie pozostać, żeby ich nie utrwalać w sobie, tylko pozwolić właśnie też Duchowi Świętemu, pozwolić Bogu otwierać nasze oczy, jakoś też oczyszczać nasze serca z tych naszych różnych przesądów, osądów, jakichś założeń, które kierunkują nasze patrzenie. Więc jakby uczyć się patrzeć realnie, coraz bardziej realnie, z tą świadomością, że wiele jest we mnie tego, co przekrzywia sposób widzenia. Tutaj taką ważną też przestrzenią będzie uczyć się rozpoznawać swoje błędy. To jest wielka szkoła, wielka lekcja. Się widzieć, że w czymś błądzę, że to jest nie tak. Mieć te otwarte oczy i uczyć się tego, jak wiele we mnie jest tych błędów i rozpoznawać je jakoś. Przyjmować drugiego człowieka właśnie w takiej tajemnicy jego samego, takiego, jaki on jest, bez tych naszych uprzedzeń, bez jakichś naszych osądów. I przyjmować też Boga, Jego działanie, Jego sposób działania w świecie, też uwalniając się od tych naszych osądów, oczekiwań. Święty Jan Chrzciciel dzisiaj daje nam też piękny przykład. On w tej swojej ciemności, w tym zagubieniu, w tym zderzeniu się z niezrozumieniem Chrystusa, prosi o pomoc. On posyła swoich uczniów do Chrystusa. Jakby nie zamyka się w tym swoim zagubieniu i nie utwierdza się w swoich ideach, tylko szuka. Szuka zrozumienia i pyta, choć jest to dla niego coś bardzo wymagające wielkiej pokory. On, który jest mistrzem, nauczycielem, prorokiem, za którym poszli inni, prosi uczniów, mówiąc, zapytajcie, czy to on, bo ja już nie wiem. Pójdźcie zapytać go, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy oczekiwać na innego. Poddaje wątpliwość całą swój autorytet, ale to jest właśnie ta wielkość Jana, że nie boi się prosić o pomoc, że też swoich uczniów, żeby otrzymać jakieś światło. I to jest też ta postawa, która dzisiaj do nas przychodzi na początku tych rekolekcji, by też powiedzieć Panu Bogu, że potrzebuję Twojej pomocy. To nie jest tak, nie mówię, że wiem już wszystko i widzę świat taki, jaki on jest naprawdę. Pomóż mi, Panie Boże, też oczyścić się z moich osądów. Pomóż mi, tak jak pomogłeś Janowi. Też potrzebujemy takich uczniów, których byśmy się posłali, aby nam pomogli. Więc to jest ta postawa pokory. Uznać, że nie wszystko wiem, nie wszystko widzę. Że potrzebuję tego światła Ducha Świętego. I taką pomocą w tych rekolekcjach będą dla nas trzy kroki. Bardzo podstawowe, ale przez te trzy kolejne dni. Ale chciejmy je przyjąć właśnie jako taką pomoc w tym otwieraniu się na to Boże światło. Żeby na nowo odkryć te kroki, tą dynamikę, którą Bóg nam daje. Pierwszym krokiem będzie modlitwa. Drugim konkretnie też spowiedź. I trzecim Eucharystia. Rzeczy, które są nam dane każdego dnia w całym naszym życiu, wydawałoby się takie oczywiste, ale spróbujmy je też w te rekolekcje odkryć na nowo, właśnie jako te kroki, tą pomoc, by zostać oczyszczonym z tych naszych presądów, osądów, tego, co zniekształca nasze widzenie, innych, siebie, Boga, ale też właśnie jaką tą pomoc do patrzenia głębiej, żeby być coraz bardziej w tym świecie właśnie takimi mądrymi rolnikami, którzy patrzą na puste pole, ale patrzą z nadzieją i z odwagą. Wiedzą, że tutaj może wydarzyć się coś Bożego, coś wspaniałego. Modlitwa jako też taki rodzaj właśnie uczenia się, jak patrzeć, jak słuchać, uczenia się też o sobie samym. Modlitwa też odsłania nas samych, nam. Spowiedź to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie uczymy się też rozpoznawać swoje błędy. To, co jest takie ważne w tym uczeniu się patrzenia, żeby nie bać się przyznawać do swoich błędów i prosić Boga, by nas z nich oczyszczał. To będzie ten drugi dzień, kiedy spróbujemy pogłębić sobie doświadczenie spowiedzi. I trzeci dzień, gdzie będziemy też odkrywać Eucharystię, bo ona się pozwala nam też przeżywać nasze życie głębiej. Ona daje się tą głębię. Ta prostota Eucharystii, uczestniczenia w karmieniu się chlebem, winem, ciałem, krwią Chrystusa, która w sobie zawiera tak naprawdę wszystko. Tutaj na Eucharystii uczymy się takiego głębokiego patrzenia wiary. To taki najprostszy schemat, plan tych rekolekcji, na które dzisiaj was serdecznie zapraszam. I też jakoś chciałem ten czas rekolekcji też szczególnie poświęcić, poprosić o wstawiennictwo świętego ojca Pio, który wiem, że też jakoś jest tutaj wam bliski, jakoś jest obecny w tej parafii. To będzie taka dyskretna jego obecność. Będzie się pojawiał gdzieś tutaj, przewijał może w niektórych myślach, słowach, ale przede wszystkim właśnie w tym zawierzeniu mu też tego czasu. Niech on się modli za nas, za każdego z nas, by to był czas działania Boga, bo to jest najważniejsze. To od tej modlitwy najwięcej zależy. Ojciec Pio, który się sam mówił też często o sobie, że jest dla siebie tajemnicą. Miał tą świadomość tego, jak wiele w nim jest jeszcze tajemnicy, czegoś, czego nie rozumie, ale stawał przed Bogiem, by to światło otrzymywać. Ten, który spowiadał godzinami, który sam się spowiadał zasadniczo co tydzień, dostrzegał w sobie tak wiele błędów, choć był wielkim świętym i kimś niesamowicie obdarowanym, to widział, jak wiele jeszcze w nim jest tego, co wymaga oczyszczenia, poprawy. I jako ten, który właśnie na Eucharystii jednoczył się z Bogiem, oglądał Go, można powiedzieć, właśnie biblijnie twarzą w twarz, był tak blisko Boga, żył takim wielkim zjednoczeniem, żyjąc też w świecie w czasie bardzo trudnym, I wojny światowej, II wojny światowej, ale miał to głębokie Boże spojrzenie, był takim, właśnie miał to spojrzenie tego rolnika, który ma nadzieję, który ma tą odwagę czynić, bo Boże dzieła. Niech on się wstawia za nami wszystkimi też w te rekolekcje i gorąco was zapraszam na 3 kolejne dni na to spotkanie z Bogiem tutaj, na nasze rozważanie.